Witam bardzo serdecznie w studiu Radia Doxa psycholog Agata Koryzma, także coach. Witam panią serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Są z nami Marzena Jurek-Mikowiej, witam was serdecznie.
Dobry wieczór.
A także Joanna i Andrzej Żelowscy, witam was.
Witamy.
Noworocznie, pierwszy raz w tym nowym roku w programie Z rodziną mi do twarzy, tak więc mam nadzieję, że nieraz się tutaj jeszcze spotkamy i nie jeden ciekawy temat przed nami będzie do omówienia. Bardzo często w tych programach rozmawiamy o takim wsparciu wewnątrz rodziny, prawda? Jak małżonkowie pomagają sobie nawzajem, jak rodzice dzieciom, dzieci rodzicom, dziadkowie wnukom i tak dalej, gdzieś ta bliższa i dalsza rodzina. Natomiast dzisiaj troszeczkę tak właśnie od zewnątrz pooglądamy. Czy wy macie wokół siebie takie osoby spoza rodziny, które niejednokrotnie wam się sprawdziły w takich waszych rodzinnych problemach? Osoby, z którymi nie jesteście związani krwią, a jedynie sympatią, jakąś znajomością, być może interesami, pracą, a okazuje się, że się sprawdzają.
My mamy grupę przyjaciół, taką mocną od lat, i mamy wspólnotę, która też nas wspiera.
Domowy kościół, tak?
Domowy przypomnijmy. Kościół, tak, domowy kościół.
Czy to jest duże grono?
Grupa przyjaciół jest mała, ale stała od lat i taka naprawdę to są pewniacy, że można do nich w nocy, o północy i o trzeciej nad ranem. A grupa domowego kościoła to jest w tej chwili pięć par i to jest tak od 7 lat. Także jeszcze się uczymy takiego, ale mamy do nich zaufanie i myślę, że też są nam pomocą. Na pewno modlitewną wstawiają się za nami, jak jest taka potrzeba.
No my właściwie bardzo podobnie, aczkolwiek sprawdzone grono przyjaciół jest takie trochę ruchome, bo ci, którzy byli naszymi przyjaciółmi w młodzieńczych latach, nazwijmy to, no niestety, czas stanąć w prawdzie, że czas mija, trochę się powykruszali, chociaż część z nich została nam do dzisiaj, ale jest też część ludzi, których poznaliśmy później, ale też już się sprawili jako tacy przyjaciele niezawodni. Natomiast wspólnota, czyli to wsparcie takie duchowe i modlitewne i przyjacielskie razem, to właściwie musielibyśmy to powiedzieć podwójnie, moim zdaniem. Przynajmniej ja tak to widzę. A już też to w ten sposób sprawdziłam, więc powiem, jak ja to czuję i jak wydaje mi się, że to jest. My jesteśmy w ruchu szenstackim w Związku Rodzin. W Związku Rodzin są kursy, które mają ścisłą grupę małżeństw. I w tej grupie, w naszym kursie jest 10 małżeństw. I to jest takie, że tak powiem, podszewka bliska ciału. A szerzej cały Związek Rodzin to jest w tej chwili 13 kursów i te 13 kursów różnie liczebnie się tam zawiera, ale to są ludzie, na których też możemy liczyć w takich sytuacjach podbramkowych. Jeżeli ktoś potrzebuje z jakiejś bardzo trudnej sytuacji życiowej, duchowej i jest potrzeba modlitwy albo wsparcia innego rodzaju, to rozsyłamy wici i wiemy, że możemy na tą pomoc liczyć.
To są tacy wasi wspólni znajomi, ale czy każdy z was gdzieś ma takich swoich po prostu bliskich?
Osobno w sensie małżeństwa?
Tak.
Tak, myślę, że to niekoniecznie chodzi o to, żeby to był ktoś, kto nie jest znany małżonkowi, ale myślę, że każdy z nas może dostrzec takie osoby, z którymi w jakiś sposób może rozmawiać bliżej lub dalej, ale nie wydaje mi się, żeby to były jakieś takie osoby właśnie typu powiernik. Myślę, że raczej tacy bliżsi znajomi albo słabsi przyjaciele, tak bym to
bliżsi znajomi albo słabsi przyjaciele.
To bardziej chyba jest takie grono, które jest bardziej związane z jednym z nas, tak? Albo tam zawodowo, czy po prostu poznaliśmy się osobno.
I ze swojego środowiska bardziej.
No ja mam przyjaciółkę od 40 już ponad lat, z którą jestem związana bardzo, bardzo, bardzo i myślę, że jestem z nią bardziej związana niż mój mąż, natomiast mój mąż się doskonale orientuje, co u niej w domu i czy się aktualnie pokłóciła z mężem i czy dzieci chorują, bo ja mu zdaję relację.
Była taka
sytuacja, że coś się nie... Bo rozmawiamy ze sobą średnio 2 razy w tygodniu, a już raz to na pewno. I była taka sytuacja, że jej mąż mówi, pokłóciłaś się z Asią? Nie. No bo tak nic nie mówisz, co u niej słychać. Także jej mąż pewnie ma to samo, co mój, czyli...
Ładnie się przenikają te obecności do rodziny. Jest z nami psycholog, pani Agata Koryzma. Pani Agato, jakie znaczenie ma? Bo to jest jakby taki inny trochę rodzaj wsparcia kogoś z zewnątrz, tak? osoby z zewnątrz zakłada jakby to bycie na zewnątrz, jakiś dystans, jakiś ogląd takiej sytuacji, to jest ważne, żeby gdzieś tam blisko rodziny były takie osoby, które nie są z tej rodziny?
Tutaj ważne jest też zwrócenie uwagi na to w ogóle, jak postrzegamy rodzinę, ponieważ jeżeli chcemy wejść już bardziej w ten, powiedzmy, postrzeganie takie psychologiczne, to my rodzinę postrzegamy w takim nurcie najbardziej mi bliskim, nurcie systemowym, tak? Czyli jednostki, które wspólnie tworzą jakiś system, wzajemnie oddziałujący na siebie, wypracowują pewne strategie radzenia sobie. I tutaj warto też na tym się chwilkę skupić, ponieważ inaczej radzić sobie z jakąś sytuacją stresową, problemową, kryzysową może sobie rodzina, która jest na przykład w diadzie, inaczej rodzina, która już na przykład ma dzieci, inaczej rodzina, która żyje w rodzinie wielopokoleniowej i to te rodziny mieszkają razem, tak, pod wspólnym dachem. Każda rodzina, ekosystem wypracuje sobie swój własny taki indywidualny plan radzenia sobie. I tutaj nie bez znaczenia jest też to, jakie indywidualne cechy posiada dany człowiek, ponieważ komuś łatwiej będzie zwierzyć się z jakiegoś problemu, z jakiejś ciężkiej sytuacji małżonkowi. Ktoś inny będzie wolał faktycznie udać się do koleżanki. Tu też natura problemu jest nie bez znaczenia, tak? Jeżeli jest to problem, powiedzmy, stricte natury kobiecej, takiej bardziej emocjonalnej, no może być łatwiej rozmawiać o tym z drugą kobietą niż z małżonkiem i wcale to nie oznacza, że małżonkowi w tym momencie nie ufamy, dlatego to, by mieć takie bliskie osoby, zaufane, na które wiemy, że możemy liczyć, powiedzmy sobie tak przysłowiowo, zadzwonić o tej trzeciej nad ranem, daje takie poczucie bezpieczeństwa. Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb, które powinny być zaspokojone w życiu człowieka.
A na ile ważny jest ten dystans, taki ogląd sytuacji z zewnątrz, prawda? Bo czasami będąc w centrum jakiejś trudnej sytuacji rodzinnej, tracimy ten dystans tak zwyczajnie i wtedy, czy to jest tak, że dobrze, żeby ktoś gdzieś z zewnątrz obejrzał, czy podpowiedział nam, zobaczył pewne rzeczy, których my już nie widzimy, bo tak jesteśmy gdzieś emocjonalnie zagłębieni.
Taki dystans na pewno jest przydatny, przy czym tutaj musimy zwrócić też uwagę na pewne czynniki, czego dotyczy problem i czy osoba, do której my chcemy się zwrócić, również będzie czuła się komfortowo w danej sytuacji, o której my będziemy mówić, bo niekoniecznie ktoś może czuć się też komfortowo, jeżeli będziemy mówić o jakiejś sytuacji, powiedzmy, bardzo rodzinnej, tak, związanej ze mną, z moim małżonkiem i ta osoba, od której my oczekujemy pomocy, po prostu sama będzie też uciekać od problemu. Jeżeli jednak jest to osoba, której my rzeczywiście ufamy i która będzie potrafiła też być bezstronna, tak, obiektywnie spojrzeć na problem i faktycznie doradzić mi nie z pozycji, że jestem twoją przyjaciółką i ty robisz wyłącznie dobrze, twój małżonek źle, tylko spojrzeć obiektywnie, no słuchaj, może w tej sytuacji przesadziłaś, zastanów się nad tym, to rzeczywiście takie spojrzenie osoby postronnej, kogoś w boku, może przynieść naprawdę fajne rozwiązanie.
To zaufanie tutaj jest podstawą, prawda? Ono jest podstawą w małżeństwie, ono jest podstawą w rodzinie, ale też w tych takich relacjach poza rodziną. Nie wiem, czy mieliście czasami takie wątpliwości, czy takie w ogóle myślenie, że trzeba gdzieś uważać ostrożnie trochę jakby o tych sprawach rodzinnych, różnych problemach, rozmawiać z osobami z zewnątrz, bo może być różnie. Czy bywało, że gdzieś sparzyliście się i potem już jakoś ta uwaga, ta ostrożność była większa?
Sparzyć chyba nie. Natomiast na pewno w ogóle, żeby uruchamiać rozmowę na temat rodziny, musi być jeszcze coś, co jest powodem, dla którego mogę o takich sprawach rozmawiać z tą osobą, czyli albo jakieś wspólne doświadczenie, albo poczucie wspólnoty, albo właśnie wzajemne zrozumienie, czyli coś, co nas związało. I myślę, że wtedy jest możliwość, tak? Bo jednak to są sprawy, które są oparte o, przynajmniej dlatego, że są oparte o dwie osoby przynajmniej, czyli małżonków, a potem jeszcze dzieci, więc wymagają jakby akceptacji osobowej dla większej liczby osób niż tylko ja.
Słuchajcie, w jakich sytuacjach się sięga po takie wsparcie z zewnątrz? Tak bardzo konkretnie już, prawda? Bo czy to są jakieś różne trudności takiego dnia codziennego, jakieś problemy w rodzinie z dziećmi, małżeńskie, nie wiem, finansowe czasami? Jakie są wasze doświadczenia?
No my mamy różne. Ja do mojej Agnieś dzwonię, żeby sobie pogadać, bo jest to prawda, dowiedzieć się, co u niej słychać. Ale też na przykład, kiedy, może nie nazwę tego problemem z mężem, ale no na przykład jest jakaś sytuacja między nami taka trudna, która dotyczy o czym tu już kiedyś mówiliśmy, na przykład relacji z jego mamą. I my sobie to już przerobiliśmy między sobą, ale rozmawiając z Andrzejem na ten temat, na pewno no, byłaby to rozmowa jakaś konstruktywna, ale może bym go poraniła i nie chcę tego robić. Ja wiem, że to we mnie siedzi i że muszę to gdzieś przetrawić, przerobić w sobie. Wiem, że Agnieszka nikomu tego nie powie, że to zostanie między nami, że czasami coś mi doradzi, żebym właśnie może Andrzejowi tak powiedziała albo nie. A czasami tylko wysłuchaj mnie, to wystarcza. Także no, w takiej sytuacji. Sprawdzili się nasi przyjaciele w sytuacji finansowej, kiedy naprawdę byliśmy pod bramką i potrzebowaliśmy pożyczyć naprawdę dużą kwotę pieniędzy na jeden dzień tak naprawdę, na jeden dzień, bo musieliśmy dokonać przelewu, którego się nie spodziewaliśmy, kupując dom. I stanęli na wysokości zadania. Oczywiście grzecznie zapytałam Agnieszki, żeby oczywiście zapytałam męża i mąż krzyknął tak, tak, oczywiście. I także sprawdzili się w tej sytuacji. I w innych sytuacji na razie jakichś takich nie pamiętam dramatycznych.
Ciekawa jestem, w jakiej sytuacji po to wsparcie z zewnątrz sięgają panie, w jakiej panowie? W jakich sytuacjach?
To czy ja bym chciała powiedzieć coś takiego, co dla mnie było w pewnym etapie życia, że tak powiem, dużym odkryciem. Mianowicie coś takiego, że ja zawsze uważam, że, i do tej pory tak uważam, że problem podzielony na dwa jest łatwiejsze do uniesienia. To znaczy, jeżeli ja mam jakiś duży problem, z którym sobie nie potrafię sama poradzić, to jest mi łatwiej, kiedy go komuś tam sprzedam. To nawet już samo to mówienie robi dla mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, ja go widzę jakby. On, jakby te słowa, które ze mnie wypływają, jakoś się tam obrazują. Ja go widzę dostają tak trochę kształtu. Bardziej z dystansu. Tak, to dostają kształtu, dokładnie. I ja go jakby inaczej wtedy trochę postrzegam. A dwa, że jakby ten mój ciężar niesiony jest trochę lżejszy. I odkrycie, o którym chcę powiedzieć, to jest to, że faceci mają inaczej. I ja byłam...
Bo oni nie muszą o tym mówić.
Oni nie muszą o tym mówić. I dla mnie to było niesamowite zaskoczenie. Zawsze mi się wydawało, że...
Dam wam się wypowiedzieć.
Że to dotyczy w ogóle ludzi, a nie, że to jest związane z płcią. Więc jak już to odkryłam, to trochę zaczęłam inaczej na pewne rzeczy patrzeć.
Świat się zmienił. Zmieniło się.
Tak,
dobrze,
tak. Naprawdę to się dużo zmieniło, dlatego że... może to jest głupie, ale no dla mnie...
Połowa problemów ci odpadła.
Nie odpadła mi, ale połowa moich reakcji na problem mojego męża była inna niż przedtem. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo mi się zawsze wydawało, usiłowałam go wygnieść. Jak wiem, jak nie chcę mówić, to może po prostu, nie wiem, no nie chcę mnie obciążać albo coś tam. I tak dookoła chodziłam i próbowałam to jakoś... A to było bez sensu, bo po prostu on tego w ogóle nie potrzebuje, tak?
Panowie...
Słuchaj, wiesz co, ja o tym myślałem, bo się słuchałem teraz i myślę, że ten proporcje czasu wypełnionego w tej audycji przez panów i przez panie najlepiej obrazuje ten temat.
Niemniej jednak wypowiedzcie to.
Wiesz co, ja myślę, że to zupełnie są inne potrzeby i inaczej definiujemy my przyjaciół jako mężczyźni, a zupełnie inaczej definiują to panie. To wiesz co, to ja ci powiem taki moment, który... Bo ja się w ogóle trudno zaprzyjaźniam, także dzięki żonie to jakiś kontakt z ludźmi utrzymuję.
Tak, to prawda.
A to trudno mi takie bliskie relacje
moi
nawiązać.
Moi przyjaciele są jego przyjaciółmi.
Ale no, kilku przyjaciół gdzieś tam po drodze, czy osób, które mogę nazwać swoimi przyjaciółmi, mam. Ale to jest coś zupełnie innego niż to, o czym mówi moja Asia, bo ja z niektórymi swoimi przyjaciółmi przez całe lata nie utrzymuję w ogóle żadnych kontaktów, no poza jakimś wymienianiem życzeń.
No to w jakich sytuacjach
spróbuję
się
ci, tak, spróbuję no. ci zilustrować, jak to wygląda u mężczyzn. Kiedy byłem w Iraku, była taka sytuacja, że doznałem tam kontuzji sportowej, nie bojowej. Bo doznałem poważnego urazu nogi w czasie gry siatkówkę i zerwałem przyczep ścięgna. No, bardzo poważna kontuzja. Pół godziny po tym, jak doznałem tej kontuzji, zdychałem z bólu. Na moją bazę spadł taki ciężki ostrzał artyleryjski i w tym momencie no, wszyscy pobiegli do schronów, tak? No, wokół się rozrywały granaty moździerzowe, latały odłamki, no i wszyscy popędzili do najbliższych schronów i właśnie wtedy mój przyjaciel został ze mną i w tym, wśród tego całego pandemonium pomógł mi dotruchtać kilkadziesiąt metrów do najbliższego schronu. I to taka sytuacja, która no, wydarzyła się wiele lat temu, no ale dla mnie bardzo ważna. I to właśnie tak, myślę, że to właśnie obrazuje,
w punkt obrazuje
na, czym to,
tak.
na czym to polega.
Tak, to myślę, że mogę pokazać podobny przykład, jak ktoś bez specjalnych próśb i zamówień przychodzi i mówi, że może pomóc. Tak, albo po prostu przychodzi i zaczynamy coś robić razem i takie doświadczenie jest niezwykle cementujące facetów ze sobą i wcale tam się nie muszą odbywać ani żadne deklaracje, ani żadne specjalne jakieś informacje wzajemne, a już nawet rozmów może nie być. Natomiast bywają sytuacje, w których też tak nie demonizujmy mężczyzn, bywają takie, kiedy faceci potrafią ze sobą bardzo głęboko rozmawiać o różnych rzeczach i ja mam w tej chwili takie doświadczenie, które mnie trochę poruszyło ostatnimi czasy, bo wydaje mi się, że taki rodzaj męskiej przyjaźni, o tak to nazwę, zadzierżnąłem z synem poprzez właśnie dość głęboką rozmowę na temat, dajmy na to ideowo społeczną, może nie wiem czy polityczną, ale na pewno ideowe. I myślę, że to jest, to są inne rzeczy, tak jak Andrzej mówi, ja się zgadzam z tym całkowicie, że to jest inny po prostu poziom. Natomiast nieprawda jest, że mężczyźni nie potrzebują mówić. Nie potrzebują mówić wtedy, kiedy chce o tym mówić kobieta. To jest bardzo częste zjawisko. To prawda.
Robiąc notatki z programu, razem podkreślić to kolorowo. Czyli co? To jest jednak jakieś uproszczenie, tak? Że kobiety pomagają sobie słowami, mężczyźni czynami. Uproszczenie czy nie uproszczenie, pani Agato?
Patrząc z takimi skrajnymi biegunami, rzeczywiście muszę przyznać obu stronom rację tak naprawdę, ponieważ my kobiety, no podobno dziennie około 7000 słów używamy więcej niż mężczyźni, tak, niż panowie. Stąd zapewne...
Jesteśmy bardziej zmęczone.
Tak. Nie wiem, czy bardziej zmęczone, ale mamy większą potrzebę po prostu mówienia o uczuciach. Zresztą tutaj nie bez znaczenia są też takie społeczne uwarunkowania, te cechy przypisywane tak społecznie kobietom, mężczyznom, że kobieta powinna być opiekuńcza, troskliwa. To się wiąże też z emocjami, opieka nad dziećmi, tak? Więc to inaczej okazujemy te uczucia. Aczkolwiek przypominam, że to są takie skrajne bieguny, które my opisujemy. To, że kobiety właśnie podchodzą bardziej emocjonalnie do pewnych kwestii, panowie to bardziej tacy zadaniowcy, którzy poprzez działanie czy czyny może bardziej oceniają pewne sytuacje. Niemniej jednak oczywiście nie jest tak, że ktoś jest przypisany do jednej skrajności czy do drugiej. Ja osobiście uważam, że w każdym z nas jest taka potrzeba czy mówienia. My też, kobiety też również patrzą poprzez czyny, tak, na to, czy rzeczywiście ta przyjaźń się zawiązuje, czy nie. W związku z tym, no tutaj nie patrzyłabym tylko pod względem płci. Ja raczej skłaniam się ku temu, że tutaj predyspozycje osobowościowe, jakieś zmienne, charakterologiczne mają na to wpływ, bo znam również kobiety, które niechętnie mówią o uczuciach, tak, też bardziej są nastawione na czyny. Znam panów bardziej wrażliwych, którzy lubią rozmawiać o problemach, więc myślę, że to bardzo takie indywidualne podejście.
Znaczy ja myślę jeszcze, że to trochę też zależy od tego doświadczenia, które jest problemem, tak? To znaczy są takie problemy, o których łatwiej jest powiedzieć i po prostu trochę z siebie zrzucić i jakoś podyskutować z kimś drugim i próbować to rozwiązać, a są takie rzeczy, których się zmienić nie da, które po prostu trzeba unieść i wtedy właściwie słowa są zbędne. Wydaje mi się, że wtedy ważniejsze jest no, dla nas modlitwa, czy towarzyszenie, tak? Świadomość, że ktoś jest obok, kto pomoże w jakimś nie wiem, no w takich prozaicznych czynnościach wtedy typu, nie wiem, że zrobi zakupy, czy no nie wiem, no jakieś takie zwykłe rzeczy, które się muszą zadziać, bez względu na to, czy człowiek ma ten problem, czy nie. To po prostu musi no coś tam innego zaistnieć, nie wiem, minąć czas, czy
no nie zawsze się ten problem da rozwiązać, tak?
Ale z drugiej strony też, ja nie wiem, czy to się jakoś tam fachowo nazywa, ale czasami mówi się, że łatwiej nam jest powiedzieć pewne rzeczy komuś przypadkowo poznanemu, czy w pociągu, niż komuś bliskiemu, czy komuś z rodziny, prawda? Jest taki rodzaj problemów, czy trudnych sytuacji, że łatwiej je gdzieś, tak w cudzysłowie, ogarnąć z zewnątrz. Nie wiem, czy to jest jakoś też naukowo udowodnione, czy ma jakieś uzasadnienie, czy macie takie sytuacje, spotkaliście się, że gdzieś jednak ta osoba zewnętrzna jest na ten moment, na ten czas, na tą sytuację potrzebna.
Wiesz co, ja nigdy nikomu obcemu nie zwierzyłabym się ze swoich problemów. Tak mam chyba. Ja muszę mieć zaufanie. Jakoś to zaufanie budowałam latami. Z moją przyjaciółką na przykład. Natomiast bardzo często, mówię to do Andrzeja, że bardzo często mam coś takiego, że obcy mi ludzie, naprawdę spotkani, nie wiem, na peronie u dentysty,
mówią.
Po prostu opowiadają mi takie rzeczy, że ja otwieram się szeroko oczy, buzia i ja nie wiem, czy dlaczego oni mi to mówią w ogóle, że to są tak przytłaczające rzeczy. I zastanawiałam się nieraz, mówię, no pewnie mam jakiś taki dar, że wzbudzam zaufanie. Natomiast zastanawiałam się, dlaczego to ludzie robią. I myślę sobie, że właśnie pewnie nie mają wokół siebie kogoś bliskiego, albo nie wiem, nie chcą zrzucać na swoich bliskich tych ciężarów. Natomiast bardzo często mi się to zdarza, właśnie, że zupełnie obcy ludzie, przychodzę do domu, mówię, wiesz, znowu ktoś do mnie podszedł i zajął mi godzinę życiorysu.
Rzeczywiście tutaj bardzo trafna uwaga. Pobudki też mogą być różne, tak? Osoby mogą nie chcieć obciążać swoich bliskich, mogą nie mieć wokół siebie tych bliskich. Często są to osoby samotne, tak? Które potrzebują po prostu się wygadać. Ale rzeczywiście z niektórymi sytuacjami łatwiej nam udać się do na przykład specjalisty, tak? Często spotykam się z tym, że łatwiej osobom mówić o problemach u mnie w gabinecie za zamkniętymi drzwiami, gdzie osoba ma pewność, że rozmawia ze specjalistą, którego obowiązuje tajemnica zawodowa i że ten problem nie wyjdzie, tak? Mimo że kochają na przykład swoich bliskich, swoją rodzinę, to nie mają pewności, czy pewne sytuacje w gronie rodzinnym kiedyś nie zostaną poruszone i stąd często z problemem udają się właśnie do osób postronnych.
No właśnie, słuchajcie, takie sytuacje, czy też takie przekonania, że nie wiem, czy macie, czy wam to towarzyszy, czy to jest jakimś problemem, że są pewne rzeczy, są takie domy i są takie przekonania, że pewnych rzeczy się po prostu poza granicę własnego domu nie wynosi. Zwłaszcza tych trudnych rzeczy. Nie wiem, czy spotkaliście się z takimi, czy wy też macie takie przekonanie, czy spotykacie się z czymś takim? Że to jest jakby sprawa taka, nie wiem, no ambicjonalna dla rodziny, że powinno się to załatwić samemu, tak? Bez wsparcia z zewnątrz.
Czy myślę, że tu jest drobna, znaczy ostra taka granica, ale drobny problem, ponieważ są takie sprawy, które wymagają, moim zdaniem wymagają zachowania tego w gronie rodzinnym i że dopiero jeżeli w tym gronie sobie nie dajemy rady, to możemy szukać krok dalej. Oczywiście ta drobna granica, o której mówię, to jest to, że czasem jest tak, że ten problem jest naprawdę większy i wymaga ingerencji z zewnątrz albo w ogóle towarzystwa z zewnątrz, natomiast ta ochrona rodzinna powoduje, że to nie wychodzi na zewnątrz. Trudno mi podać teraz przykład, ale wydaje mi się, że to jest jakiś problem dla osób bardzo zamkniętych, czyli takich, które mają kłopot w ogóle, żeby wychodzić z różnymi rzeczami, dzielić się swoimi sprawami i że to może być przyczyną no, najmniej stresu, tak, albo bardzo głębokich problemów. Ale sądzę, że bycie w rodzinie polega również na tym, żeby kształtować się ku otwartości, czyli ku temu, żeby rodzina jednak miała jakieś otoczenie, żeby miała jakieś otoczenie przyjazne jej i wtedy to przyjazne otoczenie może zaingerować w sposób łagodny, czyli po prostu może stawiać pytania, czy coś wam jest, tak?
Bezpieczne dla rodziny.
Bezpieczne dla rodziny i to jest podstawowe.
Ja myślę, że warto się przy tym zatrzymać, bo tak, z jednej strony to przekonanie, że pewne rzeczy załatwia się w domu, prawda, ono z jednej strony może być motywujące, bo w jakiś sposób nam zmusza rodzinę do tego, żeby pomiędzy sobą szukała rozwiązań, a jeśli nie potrafi, to wtedy sięga po pomoc z zewnątrz, ale myślę, że tu jak wszyscy siedzimy, to spotykamy się też z takimi sytuacjami, kiedy to się obraca przeciwko rodzinie, przeciwko bardzo konkretnym osobom. Mam tutaj na myśli wiele jakby patologicznych sytuacji, takich przekonań, że o przemocy się nie mówi, tak zwane brudy pierze się we własnym domu, prawda? W związku z tym patologiczne sytuacje ciągną się latami i żadnej pomocy z zewnątrz. To też chyba warto się zmierzyć z takim przekonaniem i gdzieś to wyprostować, że też nie tędy droga, nie o to chodzi.
Oczywiście, jeżeli mowa o rodzinach, w których panuje przemoc, tak, bądź w których pojawiają się takie incydenty przemocowe, to rzeczywiście jest to duży problem i tutaj chyba to temat całkowicie odrębnej audycji byłby przydatny w tym zakresie, ponieważ nie chcę tutaj używać na każdą rodzinę takiego określenia, ale takie hermetyczne zamykanie tych problemów, które działają destrukcyjnie na rodzinę, na pewno nie jest zdrowe. I rodzina, w której stosowana jest przemoc, jest tylko jednym z przykładów. Innym przykładem, który również w taki sposób troszkę przerysowany, ale rzeczywiście podaje się, zwłaszcza w psychologii, to rodzina, w której właśnie te takie rygorystyczne ramy, ta hermetyczność, ten podział ról i to, że problem zostaje w rodzinie, choćby nie wiem co, często prowadzi również na przykład do zaburzeń odżywiania typu anoreksja, bo wskazuje się, że wiele osób, które chorują na tego typu przypadłość, właśnie pochodzą z takich rodzin, gdzie takie rygorystyczne ramy obowiązywały i obowiązują, tak? Także rzeczywiście takie ściśle hermetyczne środowisko, gdzie rodzina nie jest w stanie poradzić sobie sama z problemem, ale nie chce, by ten problem ujrzał światło dzienne na zewnątrz, no jest naprawdę nie lada wyzwaniem taka rodzina, ponieważ musimy pamiętać, że o ile mówimy o diadzie, która działa też destrukcyjnie na małżonków, to jeżeli mówimy o rodzinie z dziećmi, to tutaj jest niebagatelne znaczenie, ponieważ dzieci, zresztą my wszyscy uczymy się poprzez tak zwane modelowanie. Jest to nic innego jak naśladownictwo. Jeżeli dzieci obserwują, że taki styl panuje w rodzinie, tak, wyrastają w takim systemie, gdzie problemy zostają w domu, nie mówimy o problemach na zewnątrz, tak, nie mówimy
o tym. To idzie w świat dalej.
Tak, nic nie idzie dalej w świat. Prawdopodobnie takie wzorce przeniosą również do swoich przyszłych rodzin, do swoich związków. I jeżeli przypuszczalnie trafią na partnera, który również ma taki styl radzenia sobie, no to jest to na zasadzie takiego błędnego koła, tak? Przekazywanie z pokolenia na pokolenie takich, a nie innych wzorców, gdzie tak naprawdę to odbija się później na zdrowiu. Obserwujemy różnego rodzaju przypadłości, tak? Psychosomatyczne zaburzenia. To wszystko też może, na to wszystko też wpływać może właśnie to, jak rodzina radzi sobie w sytuacji kryzysu, bo kryzys, sytuacja problemowa niewątpliwie odbija się również na zdrowiu fizycznym, nie tylko psychicznym.
I to jest też chyba ważne, bo ta rodzina jest takim pierwszym takim podwórkiem nauki radzenia sobie z problemami. To jakby w tym gronie rodzinnym to jest jedna sprawa, natomiast to się potem przekłada na zewnątrz, prawda? Na umiejętności w szkole, w pracy, w życiu w ogóle. O wsparciu dla rodziny, takim zewnętrznym, dziś rozmawiamy w programie Z rodziną i do twarzy. Za chwileczkę, proszę Państwa, wracamy do naszej rozmowy.